Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Zapraszam Państwa na dzisiejsze rozmowy niedokończone. Temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, wybory 2020 w naszym studiu telewizji Trwam w Warszawie. Witam bardzo serdecznie naszego gościa, pana ministra Adama Kwiatkowskiego, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, odpowiedzialnego także za Biuro Współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Witam bardzo serdecznie, panie ministrze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, ojcze. Witam wszystkich telewidzów telewizji Trwam i radiosłuchaczy Radia Maryja.
Panie ministrze, w tej części rozmów niedokończonych miał być z nami także pan minister Paweł Mucha, wiceszef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. No niestety bieżące wydarzenia, także związane z anomaliami pogodowymi, sprawiły, że pan minister udaje się także z panem prezydentem do Kaniowa.
Pan minister pojechał dzisiaj do Kaniowa po to, by tam w imieniu pana prezydenta zapoznać się z sytuacją, z tymi warunkami, które tam po przejściu tego tornado panują, z tych informacji, które do nas dotarły. Pisał o tym pan prezydent Andrzej Duda też na swoim Twitterze, że jest w stałym kontakcie z ministrem spraw wewnętrznych i administracji, jest w kontakcie z wojewodą śląskim. Oni tak naprawdę na bieżąco diagnozują tam sytuację, potrzeby, to co jest potrzebne tych, których ten żywioł dotknął. A dzisiaj pojechał tam sam pan minister Paweł Mucha po to, by zobaczyć się na miejscu, po to, by porozmawiać, po to, by dowiedzieć się, jak wygląda ta sytuacja i przekazać te informacje panu prezydentowi, który dzisiaj jest na północy Polski.
W drugiej części rozmów niedokończonych połączymy się także z panem ministrem Pawłem Muchą, aby także podjąć ważne tematy dotyczące tego wszystkiego, co aktualnie dzieje się w naszej ojczyźnie. A dzieje się bardzo wiele, patrzymy na te zbliżające się wydarzenia polityczne. Panie ministrze, w końcu wiemy, że wybory prezydenckie odbędą się. W ubiegłym tygodniu w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało postanowienie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pani Elżbiety Witek w sprawie zarządzenia wyborów prezydenckich na 28 czerwca. Pierwotna data, czyli dzień 10 maja, stał się terminem, w którym nie mogliśmy uczestniczyć w wyborach prezydenckich. Kampania wyborcza zakończy się 26 czerwca o godzinie 24. Głosowanie będzie odbywać się 28 czerwca od godziny 7 do 21. To ważna dla całego naszego społeczeństwa, dla Polaków mieszkających w ojczyźnie i poza jej granicami informacja. Ponownie ruszyła kampania wyborcza. Ta niepewność, która towarzyszyła całemu procesowi legislacyjnemu dotyczącemu uchwalenia ustawy dotyczącej przeprowadzenia wyborów w Polsce, no zasadniczo niepokoiła środowiska polityczne, panie ministrze, ale także bardzo mocno niepokoiła Polaków.
Tak, wszyscy czekali na ten moment, kiedy pani marszałek ogłosi datę wyborów. Dobrze, że udało się w końcu w polskim parlamencie skończyć te dyskusje. Wybory są przecież Polsce potrzebne. Wszyscy na te wybory czekają. Mówił o tym też wielokrotnie pan prezydent Andrzej Duda, że wybory prezydenckie w Polsce się po prostu muszą odbyć. Odbędą się, tak jak ojciec mówił, 28 czerwca. No, tak jak zawsze ci z naszych rodaków, którzy głosują, a mieszkają w Ameryce Północnej i Południowej, będą głosować dzień wcześniej. Ale dobrze, że te próby zdestabilizowania sytuacji politycznej w Polsce, próby, które są naszym zdaniem bardzo niebezpieczne, bo w Polsce, tak jak mówiłem, są potrzebne te wybory prezydenckie, jest potrzebne to rozstrzygnięcie demokratyczne, kto w Polsce przez następne 5 lat będzie pełnił urząd prezydenta, po to, by w tych trudnych czasach, w których dotknęła nas przecież niespodziewana pandemia koronawirusa, właśnie polskie władze mogły dalej działać na rzecz przeciwdziałania negatywnym skutkom tego wirusa, który uderzył przecież nie tylko w system, nasz system zdrowotny, ale uderzył też bardzo mocno w gospodarkę. A powiedzmy, że to nie jest problem tylko Polski, ale jest to problem, z którym tak naprawdę w tej chwili usiłują sobie poradzić i znajdywać różne rozwiązania właściwie wszystkie państwa na całym świecie.
Panie ministrze, bardzo niebezpiecznymi były te zabiegi, które próbowały wyprowadzić termin wyborów prezydenckich poza termin 6 sierpnia. Takie działania spowodowałyby swoistego rodzaju paraliż państwa polskiego, destabilizację funkcjonowania państwa polskiego, bo zabrakłoby prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Ja myślę, że trzeba te rzeczy nazywać po imieniu. Myślę, że te działania, które mogły zaowocować tym, o czym przed chwilką powiedział ojciec, one są niebezpieczne dla funkcjonowania polskiego państwa. Dobrze, że udało się znaleźć rozwiązania. Dobrze, że jest ustawa, że są już przepisy. Dobrze wreszcie, że dzięki temu poluzowaniu gospodarki, poluzowaniu tego obostrzeń, które zostały bardzo dobrze, że zostały wprowadzone w Polsce. Dzisiaj znowu mamy do czynienia z kampanią wyborczą. Polacy mogą zapoznać się z programami kandydatów, mogą spotkać się z kandydatami i mogą podjąć decyzję, na kogo chcą głosować. To bardzo ważne i to daje nadzieję nam i daje nadzieję patrzenia z optymizmem w przyszłość.
Polacy będą głosować w ojczyźnie, ale będą głosować także poza jej granicami. Panie ministrze, oczywiście zwracamy się z gorącym apelem o liczny udział w wyborach, bo to przy urnie wyborczej decydujemy w tym akcie demokratycznym o tym, kto w naszym państwie sprawuje władzę. Opowiadamy się za konkretnym kandydatem, a wraz z nim za konkretnym programem, który będzie realizowany. Ale myślę, że także warto skierować gorący apel do naszych rodaków mieszkających poza granicami ojczyzny o udział w wyborach. No właśnie, co należy wiedzieć, aby wziąć udział w wyborach prezydenckich, kiedy mieszka się poza granicami ojczyzny, panie ministrze?
No przede wszystkim trzeba mieć ważny paszport, jeśli mieszka się na terenach czy w państwach, które są położone poza Unią Europejską, a jeśli mieszka się w państwach Unii Europejskiej, to trzeba mieć ważny dowód osobisty, to jest to, albo paszport, to jest to, co jest przepustką do tego, by można było zagłosować. Po drugie, wielu Polaków pyta, czy jeśli zarejestrowali się w tym pierwszym terminie, w tym terminie, w którym pierwotnie miały odbyć się wybory, czyli w wyborach, które miały odbyć się 10 maja, czy ta rejestracja jest ważna, czy nie. Tak, ona jest ważna i ona wystarcza do tego, by zagłosować w miejscu, w którym tej rejestracji się dokonało. Chyba że chce się dokonać jakichś zmian, głosować w innym punkcie wyborczym. To, co istotne, to, że już jutro zostaną podane dokładne siedziby komisji obwodowych poza granicami Polski. Każdy będzie mógł sprawdzić, gdzie ta komisja wyborcza jest. Co ważne i co, o czym trzeba też powiedzieć, ten tryb głosowania, czy to tryb łączony, w którym będzie możliwe głosowanie osobiście w siedzibie obwodowej komisji wyborczej, czy to głosowanie korespondencyjne, będą też uzależnione od sytuacji pandemiologicznej, tej epidemii, w państwach, w których Polacy mieszkają i chcą głosować. Także trzeba się będzie po prostu na miejscu dowiadywać, czy w danym państwie jest możliwe głosowanie zarówno osobiste, jak i korespondencyjne, czy jest głosowanie tylko osobiste, czy w końcu też słyszymy, że mogą być takie miejsca, gdzie będzie możliwe tylko korespondencyjne. I o tym będą już na bieżąco informowały polskie konsulaty.
Panie ministrze, dlaczego głos naszych rodaków mieszkających poza Polską jest ważny w tych wyborach?
On jest bardzo ważny, bo on z jednej strony pokazuje, że Polacy jako jedna wspólnota, że my jesteśmy jednym narodem, że ci, którzy są daleko stąd z różnych powodów, często nie z własnej woli, a są i mają polskie obywatelstwo, że oni głosują w tych polskich wyborach, ale myślę, że to jest też ważne dla ich pozycji w tych państwach, w których mieszkają, bo im więcej Polaków głosuje, tym jest taka łatwa i bieżąca weryfikacja, że oni tam po prostu są, że są aktywni, że są zainteresowani. I ja zawsze namawiałem i zawsze namawiam wszystkich naszych rodaków, że warto jest się zarejestrować, że warto jest zagłosować. A chciałem też tutaj na antenie telewizji Trwam i w Radiu Maryja bardzo serdecznie podziękować tym naszym rodakom, którzy pomagają w rejestrowaniu, bo wiele osób ma jednak problemy, nie do końca jest w stanie przejść przez te wszystkie procedury, często procedury elektroniczne, a dodzwonić się często na te linie telefoniczne nie jest łatwo. I dzięki właśnie temu, że w tak wielu miejscach znajdują się ci, którzy chcą pomóc w rejestracji, tak wielu Polaków może zagłosować, a jednocześnie, jeśli to może być apel, to jest to też prośba, bo jest jeszcze czas do 25 czerwca, żeby się do tych wyborów zarejestrować i może znajdą się też tacy, którzy w tych trudnych czasach, w czasach, w których przecież walczymy z epidemią, wyciągną rękę i pomogą tym, którzy mają problemy w tym, żeby się zarejestrowali, a potem żeby mogli oddać swoje głosy w wyborach.
Do spraw naszych rodaków mieszkających poza granicami ojczyzny powrócimy jeszcze w rozmowach niedokończonych. Za nami, panie ministrze, pierwszy weekend kampanii wyborczej. Większość kandydatów ruszyła w trasę, liczne spotkania w trasę. Ruszył także prezydent Andrzej Duda, starający się o reelekcję. W kwietniu, przypomnijmy i może nawiążmy do tego wydarzenia, pan prezydent podpisał deklarację Obronimy Polskę Plus, w której zobowiązał się między innymi do tego, że nie podpisze żadnej ustawy, która likwidowałaby program 500+ lub wydłużała Polakom wiek emerytalny. Te wątki tej podpisanej deklaracji obecne są także bardzo mocno w tej nowej odsłonie kampanii wyborczej, w której wiemy, że termin wyborów odbędzie się 28 czerwca.
Tak, to jest, można powiedzieć, powrót do kampanii. Dzisiaj po polskich drogach znowu na nich można zobaczyć ten słynny Duda Bus, a w Duda Busie można zobaczyć pana prezydenta Andrzeja Dudę, który wrócił na te kampanijne szlaki. I mówi o tym też zarówno nam, swoim współpracownikom, jak mówi o tym na spotkaniach, że on się z tego bardzo cieszy, bo przypomnijmy, pan prezydent, kandydując w wyborach prezydenckich 5 lat temu, powiedział, że chce być w każdym polskim powiecie, że chce, by każdy Polak mógł go spotkać w najbliższym otoczeniu swojego codziennego miejsca życia czy pracy. I pan prezydent tę deklarację zrealizował. Był w każdym polskim powiecie albo wtedy, kiedy na prezydenta kandydował, albo wtedy, kiedy już funkcję i urząd prezydenta pełnił. A dzisiaj wrócił na te szlaki, na te polskie drogi, odwiedza miasta, miasteczka, polskie wsie, bo chce dalej rozmawiać z Polakami, chce rozmawiać z nimi o tym, o czym bardzo często wspomina w swoich wypowiedziach, bo pan prezydent Andrzej Duda mówi, że dla niego takim celem i założeniem tej jego prezydentury, tego jego zaangażowania w życie polityczne, w życie publiczne w Polsce było to, żeby na końcu tej kadencji ludzie, których spotka na ulicach, powiedzieli mu: panie prezydencie, dzisiaj jest lepiej niż 5 lat temu. I te programy, te cele, o które zapytał też przed chwilą ojciec, one są w jakimś sensie realizowane. Przypomnijmy, to jest powrót do normalnego wieku emerytalnego, 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. To jest program 500+, który dzisiaj jest realizowany dla każdego dziecka. To jest program 300+, szkolnych wyprawek, które otrzymują dzieci co roku na jesieni, kiedy idą do szkoły. To jest w końcu 13. emerytura, a jest też zapowiadana 14. I to jest coś, o czym mówi pan prezydent, a powiedział właściwie dzisiaj, to jest bon turystyczny, czyli to jest kolejne wsparcie dla polskich rodzin, tych, które mają dzieci, ale też kolejny sposób walki z koronawirusem i kolejny sposób wsparcia dla branży turystycznej, która jest jedną z tych branży, która najbardziej ucierpiała w czasach, w których w tej chwili żyjemy, w czasach pandemii.
Wsparcie dla polskiej rodziny, ale wsparcie także dla polskiej gospodarki. Na tej kanwie warto także zaznaczyć, panie ministrze, o ogromnym wsparciu pana prezydenta w realizacji ogromnych inwestycji, które są realizowane w naszej ojczyźnie. Między innymi myślę o przekopie Mierzei Wiślanej, ale także o budowie centralnego portu komunikacyjnego. Pan prezydent tymi zagadnieniami żywo się interesuje, jest zaangażowany także w te inwestycje.
Tak, dlatego że duże inwestycje, mówi o tym prezydent Andrzej Duda, są kołem zamachowym dla naszej gospodarki. Można powiedzieć, że to są inwestycje, które są kołem zamachowym dla gospodarki, ale one też mogą kreować nowe miejsca pracy. Mówimy o dużych infrastrukturalnych inwestycjach, mówimy o centralnym porcie komunikacyjnym, mówimy o przekopie na Mierzei Wiślanej, ale mówimy też o Via Carpatii. Przypomnijmy o tym jakże ważnym połączeniu drogowym, komunikacyjnym pomiędzy północną częścią Unii Europejskiej, pomiędzy państwami bałtyckimi, a południową częścią Europy. Można powiedzieć, że po wschodniej granicy Unii Europejskiej. To droga, która była i jest już teraz realizowana i budowana i która jest olbrzymim kołem zamachowym dla gospodarki właśnie naszej wschodniej części Polski, ale to też bezpieczeństwo energetyczne, to też inwestycje energetyczne i to są te duże inwestycje. Natomiast pamiętajmy o tym, że są też tworzone programy, które wspierają inwestycje mniejsze, inwestycje lokalne, w których to programach znajdowane są pieniądze na inwestycje drogowe realizowane przez gminy czy powiaty. Chodzi o to, żeby w tych trudnych czasach, w których ten wirus tak mocno uderzył w gospodarkę, stworzyć koło zamachowe. I tym kołem zamachowym są właśnie inwestycje. Od tych wielkich po te trochę mniejsze. One są realizowane po to, by jak najszybciej przezwyciężyć kryzys gospodarczy, by jak najszybciej dać też możliwość znalezienia pracy i stworzenia rynku pracy. I to jest właśnie ten plan, z którym pan prezydent Andrzej Duda idzie do wyborów. I to jest bardzo ważne, że jest ten plan pokazany, bo tak jak mówiliśmy przed chwilą, te plany, które pan prezydent formułował, te plany, z którymi kandydował 5 lat temu, to są plany, które są dzisiaj zrealizowane. Także właśnie ta sytuacja, w której możemy połączyć obronę Polski Plus, czyli to wszystko, co zostało stworzone dla tych, którzy często byli, można powiedzieć, obywatelami gorszej klasy czy gorszej jakości, dlatego że te programy, które wcześniej były realizowane w Polsce, do nich w żaden sposób nie trafiały. Że można pogodzić właśnie te wszystkie rozwiązania, które trafiły do tych, którzy też na to wsparcie czekali i go potrzebowali. Dali im możliwości działania. Ono będzie realizowane i będzie realizowane równolegle do wielkich inwestycji i do średnich i małych inwestycji, tak by one były kołem zamachowym naszej gospodarki. I to jest ten plan na kolejne 5 lat prezydentury prezydenta Andrzeja Dudy.
Panie ministrze, zatrzymajmy się także przy dramatycznej sytuacji, w jakiej znaleźli się polscy przedsiębiorcy. W tym obszarze także widzimy ogromne zaangażowanie pana prezydenta, wielość spotkań, różnego rodzaju wideokonferencji dotyczących właśnie uratowania polskich przedsiębiorców, którzy znaleźli się w dołku spowodowanym pandemią koronawirusa, różnego rodzaju programy, które mają postawić polskich przedsiębiorców na nogi, aby polska gospodarka mogła ponownie zafunkcjonować z sobie właściwym impetem.
Tak, od początku można powiedzieć, że od pierwszych dni tego wirusa, tej pandemii, tego zatrzymania gospodarki, można powiedzieć, że pan prezydent podjął bardzo wiele działań, które mają na celu wspieranie przedsiębiorców. Przede wszystkim kreowanie i promowanie takich zachowań, w których każdy z nas, wchodząc do sklepu, zastanawia się tak naprawdę, kogo wspiera. Przypomnijmy, że te produkty, które są produkowane przez polskie firmy tutaj w Polsce, to jest tak naprawdę największy procent z nich, z tych środków, które wydajemy na nie w sklepie, zostaje wtedy w Polsce. To jest bardzo ważne, bo to jest pomoc dla naszych przedsiębiorców, ale to jest też zainicjowanie przez pana prezydenta z jednej strony stałego dialogu z przedsiębiorcami. Pan prezydent spotykał się z przedsiębiorcami w ramach wideokonferencji w różnych formatach. W ramach Rady do Spraw Przedsiębiorczości, rady, którą pan prezydent powołał jako swój organ doradczy, ale też spotykając się właśnie z polskimi producentami, zastanawiając się z nimi wspólnie, jak można wesprzeć ich w tych trudnych czasach i spotykając się też z przedstawicielami branży, które w sposób największy ucierpiały na tej pandemii. I to są spotkania, z których tak naprawdę płyną też pewne wnioski i pewne rozwiązania, które pan prezydent przedstawiał i dawał jakby rządowi do rozwagi wtedy, kiedy rząd premiera Morawieckiego pracował nad kolejnymi tarczami. Przypomnijmy, że choćby dzięki determinacji pana prezydenta rolnicy, którzy są objęci jakby KRUS-em, mogli skorzystać z pomocy państwa. Tych działań i tych obszarów, które zostały dotknięte przez pana prezydenta, jest naprawdę bardzo wiele, ale myślę, że to jest też ten taki moment, w którym wszyscy powinniśmy zastanowić się nad pewnymi mechanizmami, zastanowić się nad tym, dlaczego świat, dlaczego Europa, dlaczego poszczególne państwa zostały zaskoczone tym koronawirusem i co trzeba zrobić, żeby zbudować też pełną niezależność, żeby być samowystarczalnym. To też jest jeden z tych tematów, który pan prezydent Andrzej Duda zainicjował, kierując list do przywódców państw europejskich, w którym to liście mówił właśnie o tym, że trzeba się zastanowić, jak współdziałać w zakresie ochrony zdrowia, jak współdziałać w zakresie gospodarki, w jaki sposób wspólnie powinniśmy zastanowić się, jakiego typu choćby produkty, czy jakiego typu wyroby powinny zostać znów produkowane w Europie po to, by być niezależnym od rynków zewnętrznych, w jaki sposób powinniśmy. I to jest coś, o czym przed chwilką też powiedziałem, czyli że powinien zostać stworzony specjalny fundusz inwestycyjny na duże inwestycje w ramach Unii Europejskiej. To się, można powiedzieć, dzieje, a właśnie jeden z tych głosów, który to wywołał, to z pewnością głos pana prezydenta Andrzeja Dudy. A jednocześnie, że należy pamiętać też o kwestiach bezpieczeństwa i budować dalej i wzmacniać też potencjał polskiej armii, stąd też obecność pana prezydenta dzisiaj na północy, to też udział w dużych ćwiczeniach wojskowych.
Panie ministrze, w dobie koronakryzysu także prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nawołuje do patriotyzmu gospodarczego. To także bardzo ważny element i dołączę do tego jeszcze jedną płaszczyznę dotyczącą rzeczywiście polskich firm, których właścicielem jest polski kapitał. Przez wiele, wiele lat, po 1989 roku, wmawiano Polakom, że kapitał nie ma narodowości, ale ta doba koronakryzysu, w której się znaleźliśmy, pokazuje nam bardzo jasno, że jest diametralnie inaczej, że jest odwrotnie. Gdyby nie polski kapitał, gdyby nie polski właściciel danych firm, to zaangażowanie polskiego państwa w realizowanie programu naprawczego, który ma nas wyprowadzić z doby koronakryzysu, no byłoby znacznie, znacznie słabsze.
Tak, to prawda. Możemy to i tak to w jakimś sensie też obrazujemy, jeśli kupujemy w sklepie w Polsce produkt, który jest wyprodukowany poza granicami Polski, to w Polsce zostaje 25 groszy z każdej złotówki, które na niego przeznaczamy. Jeśli kupujemy produkt, który jest wyprodukowany w Polsce, w polskim sklepie, to zostanie w Polsce 79 groszy. To naprawdę bardzo duża różnica i to, myślę, powinno nam wszystkim dawać taki asumpt do zastanowienia się wtedy, kiedy wybieramy w sklepie, czy chcemy kupić jeden produkt, czy drugi, ale to jest jakby jedna część. Druga część próby zmierzenia się z tymi problemami, przed którymi zostaliśmy postawieni, to to jest kwestia właśnie budowy łańcucha dostaw, bo to, co wielu przedsiębiorców nam sygnalizowało, to o czym mówili, to mówili, że nagle urwał się łańcuch dostaw i w związku z tym oni mają problem z produkcją. Muszą tą produkcję przerwać lub zawiesić. To pokazuje, że i to jest jakby to też uzasadnia te słowa, które powiedziałem przed chwilą, że musimy budować w ramach Unii Europejskiej te łańcuchy dostaw, musimy je skracać, musimy wiedzieć, że wtedy, kiedy dotknie nas coś, co jest nieprzewidziane i co w jakimś sensie zmienia trochę reguły gry, oby jak najkrócej, ale je zmienia, to tak naprawdę nie jest w stanie zatrzymać naszej gospodarki. Ona dalej będzie mogła produkować się i ona dalej będzie mogła służyć nam wszystkim. Ja myślę, że ważne jest też to, o czym mówił pan prezydent Andrzej Duda na spotkaniu, które nie tak dawno na gali Agroligi, to są wręczane nagrody rolnikom, którzy w dużej skali zajmują się czy to uprawą, czy to produkcją spożywczo-rolną. I on właśnie mówił, pan prezydent Andrzej Duda, do nich, że bardzo im dziękuję. Dziękuję wszystkim polskim producentom, wszystkim polskim rolnikom, bo właściwie nie było takiego momentu, w którym myśmy nie mogli jako konsumenci, jako obywatele, jako mieszkańcy Polski zrobić zakupów, że nawet jeśli gdzieś były jakieś luki, to one właściwie w sposób błyskawiczny były uzupełniane i że nie spotkaliśmy się z takim kryzysem, w którym tak naprawdę groziło nam realne odcięcie od artykułów pierwszej potrzeby.
Na moment, panie ministrze, zatrzymajmy się przy polityce zagranicznej. W tym obszarze także bardzo wiele wydarzyło się przez ostatnich 5 lat prezydentury pana Andrzeja Dudy. 109 oficjalnych wizyt zagranicznych, 166 wizyt delegacji zagranicznych w Polsce, 78 zawartych porozumień międzynarodowych, 370 ratyfikowanych i ogłoszonych umów międzynarodowych. To jest taki bardzo powierzchowny bilans działalności pana prezydenta, ale który rzeczywiście postawił Polskę znacznie mocniej, jeżeli chodzi o obszar polityki zagranicznej, panie ministrze.
Ja myślę, że jest kilka aspektów, które trzeba tutaj przywołać. Ja zacząłbym od wielkiego sukcesu polityki zagranicznej, ale który jest sukcesem, który ma wpływ na nasze bezpieczeństwo. To jest fakt, że w ciągu tych 5 lat prezydentury pana prezydenta Andrzeja Dudy dokonało się coś, o czym myśleliśmy i mówiliśmy od dawna, ale co wcześniej było niemożliwe. Otóż dzisiaj jesteśmy nie tylko członkiem Paktu Północnoatlantyckiego, ale też Pakt Północnoatlantycki jest w Polsce. Stacjonują tutaj oddziały Paktu Północnoatlantyckiego, stacjonują tutaj oddziały amerykańskie. I to jest wielki krok w budowaniu i w zwiększaniu poczucia naszego bezpieczeństwa. To jest rzecz, o której myślę trzeba zacząć i chyba ona jest najważniejsza, ale to jest też budowanie i pogłębianie naszych relacji sojuszniczych w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi. To jest coraz bliższa i coraz lepsza współpraca. Przypomnijmy, i mówił o tym pan prezydent Andrzej Duda i mówi o tym, że do tej pory wszyscy mówili o tym, że trzeba znieść wizy dla Polaków. Za prezydentury Donalda Trumpa, za prezydentury Andrzeja Dudy te wizy zostały zniesione. Zostały zniesione i to też piękny gest ze strony Stanów Zjednoczonych. Zostały zniesione 11 listopada, czyli w święto narodowe, w święto niepodległości w ubiegłym roku. To świadczy o tym, że z jednej strony Polska spełniła oczekiwania i kryteria, które są w sposób szczegółowy rozpisane w amerykańskich przepisach. Z drugiej strony pokazuje, że Polacy już nie zostają i nie szukają tam w Stanach Zjednoczonych w sposób niezgodny z prawem pracy czy swojego nowego miejsca do życia. Ale to też pokazuje, że polska gospodarka i Polska rozwija się na tyle mocno, że oni już tego robić nie muszą, bo to warte chyba, żeby powiedzieć, że bardzo dużo polskich obywateli, Polaków wyjeżdżało właśnie do Stanów Zjednoczonych albo z przyczyn politycznych, albo z przyczyn ekonomicznych. Właśnie dlatego, że nie mogli sobie tutaj w Polsce poradzić, że nie mogli tutaj znaleźć miejsca do pracy. I myślę, że to są dobre wiadomości dla Polski, bo to też w sposób obiektywny pokazuje, jak Polska się rozwija, jak rozwija się i w sensie różnych wskaźników i wzrostu gospodarczego, ale również jak rozwija się dzięki temu, że nie tylko z Polski już nie wyjeżdżają choćby do Stanów Zjednoczonych kolejni nasi obywatele, jakże wielu z różnych miejsc świata do tej Polski wraca. I to też jest, jakby kończąc odpowiedź na pytanie o politykę zagraniczną, to jest tak, że pan prezydent Andrzej Duda właściwie od początku każdy wyjazd zagraniczny to też spotkanie z Polonią, a każde spotkanie z Polonią czy z Polakami mieszkającymi za granicą, pan prezydent mówi, że chciałby, żeby wszyscy wrócili do Polski, że oni są tutaj mile widziani i że ich serdecznie zapraszam.
Inicjatywa bardzo ważna, która rodzi się także z inicjatywy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i prezydent Chorwacji, to inicjatywa Trójmorza. Wiemy, panie ministrze, że zgłaszają się kolejne kraje, które chcą rozszerzenia tej inicjatywy poza Unię Europejską. Tutaj także prym w tej inicjatywie wiedzie Polska, która także pokazała ogromną siłę konsolidacyjną wokół siebie innych krajów członkowskich Unii Europejskiej, a teraz, jak się dowiadujemy, już nie tylko krajów członkowskich z Unii Europejskiej, ale wykraczających poza tą unijną strukturę.
Tak, to jest inicjatywa, która myślę, że w sposób zdecydowany też zmieniła pewną oś dyskusji, pokazała, że te państwa, które w większości do Unii Europejskiej dołączały w ostatnich latach, że one są bardzo ważną osią, wokół której powinny się toczyć dyskusje na temat przyszłości Unii, na temat podziału środków w Unii, na wszystkie najważniejsze tematy, którymi Unia Europejska żyje. To, że ta inicjatywa spotyka się z zainteresowaniem państw, które w niej nie są od początku, myślę tutaj o Niemczech, myślę tutaj właśnie o Stanach Zjednoczonych, mówił to o tym wczoraj w jednej ze swoich wypowiedzi pan prezydent Andrzej Duda, że tą inicjatywą zainteresowane są inne państwa, państwa pozaunijne, między innymi Japonia. To pokazuje, że to właśnie skonsolidowanie się państw, można powiedzieć, od północy do południa, wschodniej części Unii Europejskiej, że ono przynosi efekt, że te państwa wspólnie mogą artykułować swoje cele i oczekiwania, że one stworzyły już takie forum dyskusji, z którymi inne państwa na świecie się liczą i widzą, że ta inicjatywa ma swój wielki potencjał. Miało niedługo dojść do spotkania, kolejnego spotkania tej inicjatywy, które zostało przełożone ze względu na pandemię na jesień, ale jest to inicjatywa, która rzeczywiście została zainicjowana przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, przez ówczesną prezydent Chorwacji i myślę, że w tak krótkim czasie udało się państwom, które do tej inicjatywy należą, stworzyć jedno z ważniejszych forum dyskusji, jedno z ważniejszych forum, wokół których toczy się dyskusja o przyszłości Europy.
Powróćmy do naszych rodaków, do Polonii, Polaków mieszkających poza granicami ojczyzny. Zostało utworzone Biuro Współpracy z Polonią i Polakami za granicą, panie ministrze. To także świadomość pana prezydenta, że po roku 89 w tym obszarze łączności z naszymi rodakami rozsianymi w różnych zakątkach całego świata był cały ogrom różnego rodzaju zaniedbań.
Tak, pan prezydent Andrzej Duda, obejmując urząd prezydenta w polskim parlamencie, powiedział słowa, które z pewnością wielu zapadły w pamięci. Mówił o tym, że Polacy to i cały nasz naród to jest wielka wspólnota Polaków mieszkających na całym świecie. Polaków, którzy mieszkają w różnych zakątkach świata z różnych powodów. Tych, którzy z Polski wyjeżdżali wtedy, kiedy tej Polski nie było na mapach Europy. Myślę tutaj choćby o naszych rodakach czy osobach, które mają polską krew w Ameryce Południowej. To są migracje polityczne. Przecież wielu Polaków do Polski po II wojnie światowej wrócić nie mogło, a wiele z niej wyjechało. To są wreszcie nasi rodacy, o których przecież nie mówimy Polonia, tylko mówimy Polacy, którzy mieszkają na wschodzie Europy, tam gdzie kiedyś była Polska, tam gdzie Polska była przed wojną, tam gdzie Polska była przed zaborami. I oni przetrwali bardzo, bardzo trudne czasy i tą polskość w sobie podtrzymali. Choć rzeczywiście też trzeba uczciwie powiedzieć, że są takie miejsca na świecie, gdzie ta polskość, wiara, tradycja, duma z tego, że jest się Polakiem, przetrwała, ale nie przetrwał polski język i tam trzeba podejmować i podejmowane są działania, by ten polski język tam wrócił, by ten polski język się tam odtworzył i by on już jakby do końca spiął klamrą tą polskość, która na tych ziemiach trwa. Myślę tutaj między innymi o Ameryce Południowej, ale myślę też o niektórych miejscach na wschodzie, gdzie ten polski język zaniknął. Ale od początku pan prezydent realizował właśnie tą ideę budowania polskiej wspólnoty, stąd specjalnie dedykowane biuro naszym rodakom mieszkającym poza granicami Polski. Stąd te jakże ważne spotkania pana prezydenta, a wtedy, kiedy towarzyszyła mu pierwsza dama pary prezydenckiej z naszymi rodakami, spotkania bardzo wzruszające, bo to nie tylko to zaproszenie do powrotu do Polski, ale to też słowa wdzięczności. Pan prezydent zawsze mówił na tych spotkaniach, że on jest bardzo wzruszony i bardzo dziękuję, że ta polskość trwa. Dziękuję polskim rodzinom, bo to w tych rodzinach przychodzą często i rodzą się młodzi Polacy, ale rodzą się już poza granicami Polski. Tylko dlatego, że mają właśnie oparcie w rodzicach, tylko dlatego, że ci rodzice poświęcają dodatkowy czas i przecież też bardzo często środki finansowe. Oni uczą się w polskich szkołach. To drugi filar. I druga grupa, która zawsze jest wymieniana i zawsze w kierunku polskich nauczycieli, dyrektorów szkół, tych wszystkich, którzy pracują, by polskie dzieci w różnych miejscach świata mogły się uczyć. Mogły się uczyć polskiego języka, polskiej historii, geografii, religii, polskiej kultury. I trzeci filar, o którym pan prezydent zawsze mówi i zawsze jest wdzięczny, polskim duchownym, bo przecież często wokół polskich parafii, wokół polskich mszy tak naprawdę to polskie życie się animuje i oni do tego podtrzymywania tej polskości dodają naprawdę bardzo, bardzo dużą, taką symbolicznie można byłoby powiedzieć, cegiełkę. Na tych trzech filarach ta polskość trwa i za to pan prezydent zawsze na tych spotkaniach dziękuję, ale tych aktywności, które pan prezydent i pani prezydentowa, które realizują w tych relacjach z naszymi rodakami za granicą, jest przecież o wiele, wiele więcej.
Ogromnym grzechem zaniedbania po roku 89 jest brak możliwości realizacji repatriacji. Ogromne rozczarowanie także naszych rodaków, którzy chcieli wrócić do swojej ojczyzny. Nie było to im umożliwione. W ostatnim czasie, panie ministrze, także w tym obszarze tematycznym bardzo konkretnej pomocy, możliwości powrotu Polakom mieszkającym poza Polską do ojczyzny, do swojego kraju zrobiono.
Tak, zmieniła się ustawa repatriacyjna. Ona w zdecydowany sposób zlikwidowała te problemy, które rodziły te przepisy, które obowiązywały wcześniej. Do Polski wróciło wielu Polaków ze wschodu. Oczywiście jest ich jeszcze więcej, są tacy, którzy czekają, ale dzisiaj jest tych, którzy wrócili, już bardzo, bardzo wielu. Ja miałem zaszczyt towarzyszyć dosłownie tydzień temu, 2 czerwca, pierwszej damie pani prezydentowej, która w Pułtusku spotkała się z repatriantami, spotkała się przede wszystkim z tymi najmłodszymi. To nie był sam 1 czerwca i Dzień Dziecka, ale można powiedzieć, że w ten sposób pani prezydentowa wydłużyła tym młodym Polakom, którzy tam w Pułtusku adaptują się do życia w Polsce, właśnie świętowanie Dnia Dziecka. Spotkała się z nimi, brała udział w animacjach, w jakichś, można powiedzieć, zabawach, ale też w rozmowach rozmawiała z nimi. Pytała o ich plany, pytała, jak się w Polsce czują. To kolejna grupa, która przygotowuje się już do przeniesienia się do docelowych miejsc, do swoich domów i mieszkań rozsianych po całej Polsce. Jest tam w Pułtusku dłużej dlatego, że właśnie tam w trakcie ich pobytu okazało się, że wybuchła epidemia, ale oni w Polsce są, mówili, że czują się bardzo dobrze. Ci młodsi uczą się szybko polskiego, ci starsi starają się ten język odtworzyć albo w każdym razie zacząć go na co dzień stosować. W większości przyjechali z dalekiego Kazachstanu, są tam też rodziny z Rosji, Białorusi i Ukrainy.
Ogromna troska o polskie szkolnictwo. Panie ministrze, wspomnijmy także telekonferencję pierwszej damy z dyrekcją szkoły, polskiej szkoły, która spłonęła na Long Island w stanie Nowy Jork. Ogromny dramat, tragedia i tutaj także żywe zainteresowanie tym wszystkim, co dzieje się.
To dosłownie rozmowa sprzed kilku godzin. Rzeczywiście takie nieszczęście spotkało szkołę z Long Island, szkołę Herberta. Tam zostało spalone audytorium, czyli można powiedzieć, że nie gmach samej szkoły, ale miejsce, gdzie odbywały się wszystkie akademie. To, co w tym wszystkim jest najgorsze, to to, że został spalony i właściwie zniszczony cały sprzęt. Wszystko to, co tam było. Myślę tutaj zarówno o sprzęcie, jak i o wszystkich pomocach dydaktycznych. Spłonęły książki, zostały zniszczone pomoce dydaktyczne, zniszczony został sztandar szkoły, ale to, co ważne i myślę, że to, co trzeba w tym momencie podkreślić, to poza samą inicjatywą pierwszej damy spotkania się z panią dyrektor szkoły, z panią prezes Centrali Szkół Dokształcających z Wschodniego Wybrzeża, z panią Dorotą Andraką, dyrektor szkoły panią Dorotą Szczek, to fakt, że z jednej strony Polska pamięta i Polska wspiera i staramy się pomóc w rozwiązaniu tych trudnych problemów szkoły, która w tym całym nieszczęściu ma jedno szczęście, że ona już jakby rok szkolny zakończyła, także ona ma teraz kilka miesięcy na to, żeby przygotować się do jesieni, do rozpoczęcia nowego roku szkolnego po to, by ten rok mógł być kolejnym rokiem, w którym będzie kontynuowana nauka w tej szkole. Szkole, której, co warto dodać, uczy się kilkuset młodych Polaków. To naprawdę jedna z większych szkół, ale to, co cieszy, to informacje właśnie podane przez panią prezes Dorotę Andrakę, że natychmiast ruszyła pomoc, że natychmiast uruchomiła się jakby ta polska wspólnotowość, że znaleźli się ci, którzy zaczęli deklarować i wpłacać środki pieniężne, ale zaczęli też deklarować konkretną pomoc, że oni mogą zrobić to, mogą pomóc w tym, że Polacy chcą walczyć o to, by to audytorium zostało odbudowane i by ta szkoła mogła na jesieni, tak jak inne polskie szkoły dokształcające w Stanach Zjednoczonych, sobotnie szkoły społeczne, by one mogły zacząć działać. To napawa optymizmem, bo to pokazuje, że możemy na siebie liczyć. Możemy na siebie liczyć w trudnych czasach, nie tylko w trudnych, ale przede wszystkim w trudnych. I to jest w jakimś sensie też pokazanie, że ta wspólnota istnieje, że ona się wzajemnie wspiera, że Polska pamięta o naszych rodakach za granicą, a oni z kolei pamiętają o Polsce. Myślę, że to w jakimś sensie jest wypełnienie tych słów, które pan prezydent Andrzej Duda wypowiadał prawie 5 lat temu w polskim parlamencie.
Drodzy Państwo, wybory 2020. Naszym gościem jest pan minister Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy. Chciałbym także Państwa zaprosić do współtworzenia rozmów niedokończonych. Przypominamy numery telefonów do naszego studia. Numer telefonu dla Polski Północnej 56 657 0011. Numer telefonu dla Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. I dwa numery telefonów dla widzów i słuchaczy spoza granic ojczyzny 56 657 0013 oraz 56 657 0014 kierunkowy z Europy 048 z Ameryki i Kanady 01148. Panie ministrze, w trakcie trwania również tych różnego rodzaju manifestacji, które są organizowane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, nastąpiła dewastacja pomnika Tadeusza Kościuszki. I tutaj także ogromny taki solidarnościowy zryw Polaków mieszkających właśnie tam za Wielką Wodą, którzy bardzo szybko doprowadzili do naprawienia tej krzywdy, oczyszczenia pomnika ze zbędnych napisów. I tutaj także ogromna wdzięczność pana prezydenta za tak szybkie reagowanie środowisk polonijnych dotyczących również tych szczególnych miejsc dla nas, Polaków. A oczywiście osoba Tadeusza Kościuszki łączy historię dwóch narodów, i narodu amerykańskiego, i narodu polskiego.
Tak, pan prezydent mówił o tym i podziękował przedstawicielom Polsko-Słowiańskiej Unii Kredytowej, bo oni natychmiast zadeklarowali chęć pomocy i powiedzieli, że przeznaczą środki finansowe na to, by ten pomnik mógł wrócić do swojej świetności i by on też świadczył jakby o tym, że właśnie ta polonijna wspólnota, że Polacy pamiętają o tym ważnym dla nas pomniku, pamiętają o tym wielkim bohaterze, bohaterze Stanów Zjednoczonych i bohaterze Polski. To jest, myślę, kolejny dowód właśnie na to, że tworzymy jedną wspólnotę, możemy się wzajemnie wspierać, dbamy wspólnie o nasze wspólne interesy bez względu na to, czy one są tutaj w Polsce, czy gdzieś na świecie. I to myślę, że to są rzeczy, z których powinniśmy być dumni i one powinny w nas też tą dumę wzmacniać.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę. Telewizja Trwam i Radio Maria. Halo?
Nie będzie pochwalony Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy? Skąd telefon?
Krzysztof ze Starogardu Gdańskiego się kłania. Serdecznie witam pana ministra,
ojca. Ja bardzo źle słyszę, przepraszam.
Tak, prosimy, bardzo. Prosimy głośniej.
Już momencie. Może teraz lepiej?
Tak, lepiej, panie ministrze. Tak, prosimy. Dobrze, bardzo, tak, panie Krzysztofie.
Witam serdecznie. Dzisiaj właśnie taki temat o wyborach, które już wkrótce nas czekają. Ja jednak chciałbym mieć takich kilka uwag. Oczywiście moje serce bije jak najbardziej po prawej stronie, żeby było jasne. I chciałbym, żeby jednak wrócono do tematu, bo takiego jak na przykład, już kiedyś pisałem gdzieś w jakimś komentarzu, że dopóki nie wróci jakby na wokandę sprawa księdza Jerzego, błogosławionego, naszego kochanego, nie będę się czuł do końca w wolnej Polsce. Uważam, że to jest bardzo istotna sprawa. To jest symbol wolnej Polski, a pomimo tylu lat, jak to się mówi, upadku komuny, jednak nie udało się wznowić jeszcze jakby tej sprawy, której to jest bardzo istotna. Kolejna sprawa, no to my tutaj w Starogardzie Gdańskim jeszcze za czasów tego ukochanego socjalizmu mieliśmy bardzo dużo zakładów pracy. Teraz oczywiście może 10% z tego zostało, ale uważam, że ta pierwsza prywatyzacja, plan pana Balcerowicza, to było wielkie, jeśli mogę tak powiedzieć, moim zdaniem wielkie złodziejstwo. Za to nikt nie odpowiada. Tak okropnie był rozkradziony majątek w tamtych czasach. Przecież to każdy tego doświadczył. Ja jestem, byłem wtedy młodym człowiekiem, ale przecież moi rodzice pracowali w tych zakładach, których już tak naprawdę nie ma. Chciałbym właśnie zapytać, czy coś w tej sprawie by można było coś zrobić. No i kolejna sprawa, no niestety iluzoryczna ta pomoc była frankowiczom, uważam. Jestem jednym z nich. No i jednak temat wydaje mi się bardzo dla mnie istotny i dla wielu katolików, obrona życia. Obrona życia od poczęcia. Chciałbym się, jeśli jest możliwe, żeby pan minister się odniósł do tych spraw. Dziękuję, serdecznie pozdrawiam i oczywiście trzymam kciuki. I no niech prawda w końcu zwycięży. Z Bogiem.
Dziękujemy serdecznie, panie Krzysztofie. Pozdrawiamy gorąco. Panie ministrze, bardzo proszę.
Bardzo wiele zagadnień pan Krzysztof tutaj w swoim pytaniu poruszył. Myślę, że na część odpowiem teraz. Na część też odpowie pan minister Mucha w drugiej części naszego spotkania. Ta polityka gospodarcza, która jest realizowana przez pana prezydenta i przez rząd dzisiaj pana premiera Morawieckiego, a wcześniej przez rząd pani premier Beaty Szydło, to jest polityka, która można powiedzieć w jakimś znacznym stopniu dąży do repolonizacji. Pamiętajmy o tym, że te rzeczy, o których pan mówi i które się stały w Polsce, czyli plan Balcerowicza, pewne prywatyzacje, można powiedzieć, że przejmowanie przez kapitał zagraniczny całych dziedzin polskiej gospodarki, to są rzeczy, które zostały zastane przez pana prezydenta Andrzeja Dudę i przez rząd Zjednoczonej Prawicy, ale takie działania, które po pierwsze zwiększają możliwość podejmowania skutecznych działań. Myślę tutaj choćby o repolonizacji banku PKO SA. Dzisiaj to, że ten bank jest w rękach polskich spółek Skarbu Państwa, przez to, że on jest częścią dużej grupy PZU SA, to pokazuje, że w różnych miejscach i też w różnym stopniu, ale polska gospodarka wraca i polskie instytucje finansowe wracają do polskich rąk. To jest program, który musi być rozłożony na dłuższy czas, ale to jest, można powiedzieć, ten bank PKO SA jest takim najbardziej widomym znakiem, a w końcu to właśnie banki, one udzielają kredytów, one wspierają polskich przedsiębiorców i to, że ten przecież jeden z największych banków w Polsce jest w rękach polskiego kapitału, w rękach polskiego państwa, pokazuje, że te działania, o które pan pyta, są realizowane. Ta pomoc, która dzisiaj trafia w ręce polskich przedsiębiorców, ale nie tylko polskich przedsiębiorców, w ogóle firm, które w Polsce zainwestowały w ramach tarczy, jest powszechnie uznana za jeden z najlepszych programów wsparcia dla firm, które w Polsce funkcjonują i które w Polsce produkują. Ja myślę, że jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą tutaj należy poruszyć w kontekście pytania, które pan zadał, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze. Ta dyskusja, która została zainicjowana przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, mówiłem o tym przed chwilką, to skracanie łańcuchów dostaw, to pokazanie, że w Europie powinny być produkowane te produkty, których Europie na początku kryzysu z pandemią zabrakło, choćby kwestia przemysłu szwalniczego. Polskie szwalnie, taki projekt się też w międzyczasie pokazał. To są działania, które będą owocowały konkretnymi rozwiązaniami, które będą tworzyły nowe miejsca pracy, które będą tak naprawdę dawały możliwość do rozwoju nowych rynków. To, że pan prezydent od początku swojej prezydentury taki mocny nacisk stawia właśnie na promowanie szczególnie polskich przedsiębiorstw, jak wiele z nich odwiedził, ale przypomnijmy, kontynuuje program Nagrody Gospodarczej Prezydenta. Pod jego patronatem odbywa się Kongres 590 w Jasionce pod Rzeszowem. Kongres 590, czyli cyfr, które pokazują, że dany produkt jest wyprodukowany w Polsce. To jest kod, który mówi o tym, że to jest polski produkt. To są działania, które przynoszą kolejne decyzje o kolejnych inwestycjach w Polsce i ten potencjał, który się w Polsce rozwija, jest naprawdę imponujący. No przecież o tym świadczy choćby do czasów pandemii najwyższy wskaźnik rozwoju gospodarczego PKB w Europie. To pokazuje, że my się w ramach Unii Europejskiej rozwijamy najszybciej i myślę, że to jest też głos, który pokazuje, że te działania powinny być kontynuowane, że te działania powinny być wzmacniane, tak by powstawały we wszystkich miejscach Polski, tak by sytuacji, w których tak naprawdę przed pandemią już z bezrobociem w skali Polski do czynienia mieć nie mieliśmy. Tak? To jest coś, co do Polski dzisiaj wraca. ochronie życia mówił pan prezydent na antenie telewizji Trwam w trakcie różnych wywiadów. Wielokrotnie mówił, że jak taka ustawa do niego trafi o ochronie życia, to on tą ustawę podpisze i myślę, że tutaj zdanie pana prezydenta jest jednoznaczne. A jeśli chodzi o kwestie zbrodni komunistycznych, przestępstw komunistycznych, to dzisiaj w polskim parlamencie trwają prace nad wydłużeniem tego okresu, w którym one mogą być, jakby dochodzone czy ścigane. Trwają w polskim parlamencie z tego powodu, że należy je po prostu jak najszybciej uchwalić. I też wielka nadzieja, że w tych ważnych ustawach, w których polski parlament powinien je uchwalać w miarę szybko i sprawnie, i one chyba nie powinny budzić wielkich emocji i dyskusji, żeby też Izba Wyższa Parlamentu nie korzystała z tego najdłuższego możliwego czasu, tak jak skorzystała przed, w kontekście jednej starczy przed wyborami.
Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maria. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Magda z Warszawy. My modlimy się, pościmy.
Trochę głośniej także poprosimy panią.
Pan prezydent Duda jeździ. My modlimy się, kto może to pości, ale są jeszcze te istotne sprawy, na które wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę sztabowi. Mianowicie, że są w metrach, a metrze, autobusach, tramwajach są ekrany, na których po prostu wyświetlane są różne informacje. I przed poprzednimi wyborami to jedynie prawie inni kandydaci innej opcji i w ogóle partia innej opcji. I żeby się o to również zatroszczyć, żeby ludzie, którzy jadą do pracy i wracają z pracy, już teraz gęsto w tych środkach masowej komunikacji, żeby jednak widzieli również spoty naszego kandydata na prezydenta. No i może to mieć duży wpływ. Ludzie nie mają czasu, mają swoje sprawy, tak w ogóle śledzić dokładnie co, kto i jak. I druga sprawa to jeszcze, żeby było więcej wytłumaczenia z obietnic, które nie zostały spełnione, bo no do nie wszystkich ludzi dociera na przykład, że mieszkanie plus z powodu właśnie trudności w dostępie do terenów. Także szczęść Boże.
Dziękujemy serdecznie. Boże, pani Magdaleno, pozdrawiamy panie ministrze. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję za ten głos. Pan prezydent zawsze mówi o tym, żeby też dziękować wszystkim tym, którzy pamiętają o nim i wspierają go w modlitwie. Tak jak pani Magdalena powiedziała, pan prezydent rzeczywiście jest, i o tym też mówiłem, wrócił na szlaki prezydenckie, ale wrócił też na szlaki kampanijne. Spotyka się z Polakami po to, by z nimi bezpośrednio rozmawiać, po to, by być tam, gdzie oni na co dzień mieszkają. Ja myślę, że ta kampania, która jest prowadzona przez sztab wyborczy pana prezydenta, jest prowadzona w taki sposób, by jak najwięcej informacji dotarło do nas wszystkich przy użyciu różnych narzędzi, które są w dyspozycji. Ale tą uwagę oczywiście pani Magdaleny przekażę. I myślę, że to, co jest dzisiaj najważniejsze i to, co dzisiaj wszyscy powinniśmy powtarzać, to, że te słowa, które pan prezydent 5 lat temu zadeklarował, te programy, które zobowiązał się zrealizować, te fakty, które mówił, że będą miały miejsce, choćby te, jak ta obietnica, którą złożył, że będzie w każdym polskim powiecie, że to się udało zrealizować, i stąd te zapowiedzi, które są realizowane i które są zgłaszane, choćby dzisiaj ten bon turystyczny 500 zł dla każdego dziecka do wykorzystania na każde dziecko do końca przyszłego roku. Mówił o tym pan prezydent, że on liczy na to, że polski parlament zdąży uchwalić tą ustawę tak, by rodzice mogli skorzystać już z tych bonów w trakcie najbliższych wakacji. O tym pan prezydent rozmawiał z panią marszałek Witek i miejmy nadzieję, że to się uda, bo jest to potrzebne i polskim rodzinom, po to, by je wesprzeć w tym zapewnieniu wypoczynku najmłodszym, ale jest to też bardzo potrzebne polskiej branży turystycznej, która jest jedną z tych branż, która ucierpiała w sposób największy. Przecież przypomnijmy, że wiele obiektów, choćby hotelowych, do dzisiaj nie zostało ponownie otwartych. I to są pieniądze, na które ta branża czeka. Także wielki apel do polskiego parlamentu, by jak najszybciej udało się tę ustawę i te zapowiedzi, które pan prezydent dzisiaj złożył, uchwalić i zrealizować, by one mogły wejść w życie już w trakcie tych najbliższych letnich wakacji.
Telewizja Trwam i Radio Maryja. Bardzo proszę. Halo, halo. Prosimy bardzo. Halo, słyszymy się. No, niestety jakiś problem techniczny, komuś chyba, panie ministrze, zabrakło odwagi, a ja przy końcu tej pierwszej części naszego spotkania chciałbym także powrócić do ważnego momentu realizowanej polityki historycznej państwa polskiego. Mieliśmy bardzo wielu bohaterów tych najnowszych kart Rzeczypospolitej Polskiej po roku 89 zapomnianych, niezauważanych. Ta prezydentura pana Andrzeja Dudy to także odznaczanie tych osób, które przyczyniły się do walki o wolność, suwerenność naszej ojczyzny, ale także zauważenie tych osób, którzy wspierają Polaków w tych swoich wolnościowych, solidarnościowych działaniach.
Tak, to przede wszystkim rok 2018 i ten moment, w którym pan prezydent postanowił wręczyć ordery Orła Białego, najwyższe polskie odznaczenia pośmiertnie wielkim Polakom, którzy dla tej Polski oddali serce, a niektórzy nie tylko serce, oni tak naprawdę dla tej Polski pracowali, ale pan prezydent uznał, że właśnie w tym szczególnym momencie, wtedy, kiedy obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości, jest ten moment, żeby w sposób szczególny im podziękować za to, co oni dla Polski zrobili, ale to odznaczenia, które trafiają do tych bardziej i mniej znanych Polaków, do tych, którzy mieszkali tu w Polsce, czy mieszkają tu w Polsce, ale też do tych, którzy mieszkają poza granicami Polski. Dosłownie kilka dni temu pan prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie o nadaniu Orderu Orła Białego nieżyjącemu już od kilku miesięcy stuletniemu franciszkaninowi, ojcowi Lucjanowi Królikowskiemu, człowiekowi, którego pan prezydent zdążył jeszcze spotkać dosłownie u schyłku jego życia we wrześniu ubiegłego roku, wtedy, kiedy spotykał się z Polonią w New Britain, miasteczku bardzo wśród Polonii znanym w stanie Connecticut, miasteczku nazywanym Małą Polską. Tam przyjechał ojciec Lucjan Królikowski, stulatek, człowiek, do którego wiele osób mówiło ojcze, ale mówiło ojcze nie dlatego, że on był duchownym, tylko dlatego, że on im sierotom wojennym dał szansę na życie. On się nimi opiekował, on z nimi trafił do Kanady i można powiedzieć, że jako duchowny, on dał im możliwość życia. Oni mówili o tych swoich świadectwach, mówili o nim, dlaczego on jest ważny, dlaczego był ważny dla nich i dlaczego był jednym właśnie z tych bohaterów, tych, którzy zajmowali się tymi, którzy zostali sami, zostali osieroceni. Pan prezydent postanowił, że za tą działalność ojcu Lucjanowi należy się podziękowanie i tym podziękowaniem jest pośmiertny order Orła Białego, najwyższe polskie odznaczenie państwowe.
Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę, kogo witamy?
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę ojca, ja w sprawie tych wyborów.
Kogo witamy i skąd telefon?
Jerzy z Bydgoszczy.
Bardzo proszę, panie Jerzy.
Proszę ojca i proszę ministra.
Trochę głośniej także,
proszę
panie
ojca, proszę. Proszę ojca i proszę ministra i proszę słuchaczy. Raz na 5 lat mamy prawo wyboru. Wybierzmy tego człowieka, który coś dla nas już zrobił. nie słuchajmy tych obietnic, bo tych obietnic to już komuniści nam obiecywali, gruszki na wierzbie, no i zostali też dopuszczeni do władzy, prawda? Wybierzmy takiego człowieka, który coś dla nas już zrobił. Niech ten PiS i to prawo i prezydent Duda jest takim człowiekiem, który po prostu widzi Polaków. To nie, on nie obiecuje nic. On ma od rządu PiS-u ma wiadomości, co może powiedzieć, na ile może rozszerzyć swoje obietnice, to, co chce zrealizować. Tam oni wiedzą, jaki jest fundusz, ile jest pieniędzy, jaki jest budżet. A tutaj wszyscy inni, lewicowi, prawicowi, tam pan Trzaskowski czy ktoś inny obiecują różne rzeczy. A teraz chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Proszę państwa, jest takie powiedzenie, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Tak mi powiedziano w domu, synu, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. No i Warszawa sobie pościeliła źle i teraz źle sypia, źle im się żyje. To nam grozi, jeżeli wejdzie pan Trzaskowski, to nam grozi w całej Polsce, proszę państwa. Ścieki popłyną z Unii Europejskiej, ze Szwajcarii, przez Unię Europejską, przez Polskę do Wisły, a Wisłą do Bałtyku. I będzie, naprawdę będzie w Polsce tragedia, proszę państwa.
Przecież panie Jerzy,
mogę jeszcze słówko?
Ostatnie zdanie, panie Jerzy, bo czas nas dobiega końca. Ostatnie zdanie.
Dobrze. Przez cały czas niszczono ten kraj. Ja jestem kierowcą, byłem, już teraz jestem na emeryturze. Przejeździłem całą Polskę, trochę tu Niemcy, trochę Holandię. To widziałem, jak się niszczy Polskę, proszę państwa. Od 1989 roku niszczono Polskę. I dopiero krótki okres tam PiS-u w latach 2005-2007 i prezydentury pana Kaczyńskiego troszeczkę odbudowało. Zawsze mówię do Polaków, słuchajcie, bo pracowałem też w spółdzielni, która zlikwidowała się. Ja mówię, jak teraz ją zlikwidujemy, to żeby wróciła na ten czas, co teraz mamy nawet, to potrzeba będzie 10 lat. Jeżeli Polskę niszczono 26 lat, to potrzeba będzie jeszcze raz tyle, żeby ją odbudować.
Stawiamy kropkę, panie Jerzy, bardzo dziękuję. Prezydent Andrzej Duda powiedział bardzo mocno, panie ministrze, Polska potrzebuje zgody i dobrego współdziałania rządu z prezydentem.
Tak, i myślę, że to są bardzo ważne słowa, o których mówił pan Jerzy. Właśnie to współdziałanie, właśnie to te wspólne projekty i wspólne działanie na rzecz wszystkich Polek i Polaków. Potrzebna jest współpraca i ta współpraca jest i ona przynosi te efekty. I bardzo dziękuję za ten głos, bo myślę, że to jest taki głos rozsądku i to jest też taki głos, który mówi o tym, że widać jak Polska się zmienia. I mówią też o tym ci, którzy do Polski po jakimś okresie przerwy wracają. Mówią, że to już inne miejsce, że to nie jest to miejsce, które pamiętają z przeszłości. Stąd pewnie decydują się tutaj niektórzy wracać już na stałe, a z pewnością będzie ich więcej. Bardzo za ten głos dziękuję.
Pierwsza część naszego spotkania dobiega końca. Wybory 2020. Gościem dzisiejszych rozmów niedokończonych w pierwszej części był pan minister Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzeja Dudy, odpowiedzialny za Biuro Współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Bardzo gorąco, panie ministrze, dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia za kilka godzin. Pozdrawiam serdecznie.
Bóg zapłać. W drugiej części będzie z nami także pan minister Paweł Mucha, wiceszef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Także państwu, widzom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja, dziękuję za współtworzenie naszego spotkania. Z panem Bogiem.